Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić takim słowem o wierności. Wierności, wytrwałości. To jest bardzo mocno powiązane z wiarą, z ufnością do Boga. I przerobimy kilka wersetów z Biblii. Więc jeśli macie swoje Biblię, otwórzmy sobie na Księgę Psalmów, 119 Psalm. I przeczytamy 89 i początek 90 wiersza. Dobrze jest, żebyśmy patrzyli w Słowo. To jest ważne. Wiecie, nieraz, kiedy osoby przychodzą na posługę, nieraz zadaję im pytanie. Nie wszystkim, ale nieraz robię to. Robię to wtedy, kiedy dziś Duch Święty mi poddaje pewne słowa jako rozwiązanie dla tych osób, więc one muszą zadeklarować, czy one naprawdę wierzą, że to jest Słowo Boga i że to jest niezmienne. No bo to jest jakby fundament, bo jeśli tutaj nie ma tego dobrego fundamentu, no to wtedy już nie mamy co iść dalej. Więc moje pytanie tutaj do was, czy naprawdę wierzysz, że to jest Słowo Boga? I potrzebujesz po prostu to gdzieś mieć ustanowione w swoim wnętrzu, w swoim sercu, w swoim jestestwie. To potrzebuje być fundamentem twojej wiary, chrześcijańskiej wiary. 89 wiersz mówi tak. Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Inne tłumaczenie mówi tak. Na wieki, Panie, Twoje słowo jest ustanowione w niebiosach. Na wieki. I potem jest napisane, prawda Twoja trwa z pokolenia w pokolenie. Inne tłumaczenie mówi, wierność Twoja trwa z pokolenia na pokolenie. Musimy, kochani, mieć taką świadomość, bardzo głęboką, że jeśli Bóg coś wypowiedział i ludzie pod natchnieniem Boga, nad Ducha Bożego spisali to i dzisiaj mamy Biblię, to jest słowo niezmienne. Bóg nie jest zmienny. Bóg jest niezmienny. Co mam na myśli? On nie jest chwiejny w swoim postępowaniu. On nie jest tak, że dzisiaj mówi ci tak, jutro mówi inaczej, a pojutrze jeszcze inaczej. To nie jest od Boga. Tak Bóg nie, tak, taki nie jest Bóg. On tak nie prowadzi nawet ludzi. Bo Bóg jest mądrością. Potrzebujemy mieć to zrozumienie, że to słowo, ono trwa, ono jest ustanowione i ono trwa. Więc jeśli trwa, to ono będzie trwało dotąd, dopóki będzie istnieć ten świat. I drugi fragment, to jest z Psalmu 130, chyba 8, zaraz sprawdzę. Tak. Widzicie, to jest modlitwa Dawida. Przeczytamy drugi wiersz. Dawid mówi tak. Wysławiam Cię, Panie, z całego swojego serca. Śpiewam Ci wobec bogów innych. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją. Dawid doświadczał wierności Boga w swoim życiu w niesamowity sposób, mimo że nie był doskonałym człowiekiem. I potem mówi tak, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Bo nad wszystko. Wiecie, Bóg ma wiele imion, amen? I kiedyś na przykład się zastanawiałem, dlaczego chrzcimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Bóg ma wiele imion, Jezus ma wiele imion i Duch Święty ma wiele imion. To jest zanurzenie po to, żeby każde imię, żebyśmy byli odziani w te imienia, czyli w pełni Boga. Bo jeśli jesteśmy to w to zanurzeni poprzez wiarę i to przyjmujemy, to wtedy każde te imię możemy jakby czerpać z natury tego imienia dla siebie. Mamy takie prawo, bo jesteśmy zanurzeni w te imiona. Nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Kiedy myślę o wierze, kochanie, my potrzebujemy mieć takie zrozumienie, że wiara To nie jest system takich przekonań intelektualnych. Biblijna wiara, czyli wiara chrześcijanina, ona zawsze jest oparta tylko i wyłącznie o słowo Boga, nie o własne wyobrażenia o Bogu, nie o własne pomysły, o to, co Bóg powiedział. I biblijna wiara zawsze zakłada posłuszeństwo temu słowu, czyli stawanie się wykonawcą tego słowa. I to powinno być fundamentem w naszym życiu. Kochani, w żydowskim zrozumieniu wierzyć w coś lub kogoś to tak oznacza, że ufać czemuś lub komuś, tak bezgranicznie, bez żadnych zastrzeżeń. A więc wiara w takim biblijnym zrozumieniu, ona oznacza całkowite zaufanie Bogu i Jego Słowu. Całkowite, bez zastrzeżeń. I to sprawia, że ta wiara sprawia, że człowiek podejmuje decyzje, które są zgodne ze Słowem właśnie Boga. I tak żyje. To nie jest rozgraniczenie, że ja staram się być wierzącym w kościele na nabożeństwie, a potem prowadzę własne prywatne życie i sposób myślenia zupełnie inny. To tak nie jest. W kulturze i w religii żydowskiej to jest coś jednością, że oni sobie nie wyobrażają, żeby to inaczej wyglądało. Więc decyzje są zawsze podejmowane zgodne z wolą Boga. A skąd ją poznać? Właśnie ze Słowa. Właśnie ze Słowa. Więc w Biblii tak naprawdę nie chodzi o to, czy ktoś wierzy w Boga, ale o to, czy ktoś wierzy Bogu. I kiedy dzisiaj zatrzymasz ludzi na ulicy i zadasz im pytanie, czy pan, czy pani wierzy w Boga, ja kiedyś to robiłem, kiedy Bóg mnie uczył pewnych rzeczy, z zasady wszyscy odpowiadali, że tak. Więc myślę, że między około 90% odpowiadało, oczywiście, że wierzę. I oni mówili prawdę, oni wierzą w istnienie Boga, że On jest. Natomiast kiedy ja zadawałem drugie pytanie, a czy pan, czy pani wierzy Bogu? No to patrzyli na mnie dziwnymi oczami i mówili, co pan ma na myśli? Widzicie, jest taka różnica. Jak można wierzyć Bogu, nie znając Jego słowa? Wtedy człowiek wierzy w własne wyobrażenia, w własne pomysły. I potem jest zdziwiony, że często Bóg za tym nie staje. I jakby tego nie błogosławi. To jest bardzo ważne, kochani, to jest bardzo ważne. Przeczytam taką definicję, którą odkryłem odnośnie wiary. Wiara jest bowiem takim ufnym oczekiwaniem na realizację tego, co zostało obiecane. Jest ona niezbitym dowodem trwania w takiej realnej nadziei na coś, czego jeszcze nie można zobaczyć fizycznymi oczyma, lecz o czym ma się absolutne przekonanie, że bez wątpienia to nastąpi. Dlaczego? Dlatego, że tak powiedział Bóg, że Bóg dał pewną obietnicę, więc jest niemożliwe, żeby to zawiodło. To jest niemożliwe po prostu. Więc kiedy my tak naprawdę nie wierzymy Słowu, to tak jakbyśmy z Boga czynili kłamcę. My możemy mieć bardzo negatywne doświadczenia, ale one wypływają często, najczęściej z naszej niewiedzy, naszej nieświadomości, z religijnego myślenia, ukształtowanego nieraz przez ducha tego świata jeszcze. Więc pamiętajmy, że wiara bez uczynków, biblijna wiara, bez uczynków, ona nic nie daje, ona jest martwa. A więc to jest takie zaufanie, które człowiek okazuje Bogu, kiedy czytasz i rozważasz Słowo i starasz się wsłuchać, co Duch Święty, który jest autorem, co On chce ci powiedzieć, co chce ci przekazać przez te słowa. I kochani, na to jest potrzebny pewien czas. To nie jest jak kawa rozpuszczalna, że wrzucasz łyżeczkę, zalejesz wodą i możesz pić. To tak nie działa. My potrzebujemy nieraz oddzielenia się, wyciszenia się po to, żeby usłyszeć Boga, który chce do nas mówić poprzez Słowo. Chce nam przynosić zrozumienie, objawienie, zachętę, nieraz korektę, nieraz nawet napomnienie. On ożywia Słowo, On ożywia. Wtedy nieraz czytamy, myślę, że mamy takie doświadczenie, tak wierzę, że nieraz czytasz wiele razy pewien fragment i nagle Pan cię zatrzymuje na tym fragmencie i przynosi i daje ci głębsze zrozumienie. I nieraz wydaje się, mówi, o, myślałam, że już wiem wszystko o tym, a się potem okazuje jednak, że nie. Widzicie, mądrość Boga jest niezgłębiona. I tylko Duch Święty, który bada głębokości samego Boga, jak jest napisane, On może przynosić ci, więc objawienie jest postępujące. Ja dzisiaj mam więcej objawienia, niż miałem 10, 15, 20 czy 30 lat temu. Objawienie mam głębsze, czyli bardziej rozumiem wszystko. Może tak, umiem bardziej poskładać pewne puzzle, które układają się w pewien obraz. Czyj obraz? Boga, Jego Królestwa. A więc wiara, biblijna wiara jest reakcją człowieka na przeczytane słowo, a nie jakimś takim stanem emocjonalnym czy intelektualnym. Następna rzecz. Biblijna wiara nie jest ani ślepa, ani życzeniowa, ani naiwna. Wiecie dlaczego? Bo jej fundamentem jest Słowo Boga i tylko Słowo Boga. I teraz chciałbym pokazać coś, co... To dlatego Boże Słowo nas naucza w liście do Hebrajczyków. Mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie i przez wiarę. Co to znaczy? Pamiętacie, kiedy pierwszy raz Bóg użył słowa, to jest mój sprawiedliwy wobec Abrahama. Wiecie dlaczego? Bo Bóg do niego przemówił i powiedział, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, do ziemi, którą ci wskażę. I dał mu obietnicę. On uwierzył słowu i stał się jego wykonawcą i poszedł. I Bóg poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. A więc w oczach Boga sprawiedliwość polega na tym, że ty wierzysz Słowu, ufasz Mu i żyjesz według tego Słowa, czyli przyjmujesz Słowo i żyjesz według Niego. Nie według własnych pomysłów i własnych wyobrażeń, nie, według Słowa, które Bóg powiedział. To jest ważne, to jest ważne. Więc biblijna wiara zawsze będzie zakorzeniona w Słowie. I teraz chciałbym pokazać odnośnie tej wierności. Wiecie, ja wierzę, że to jest jedna z najważniejszych cech człowieka, cech charakteru człowieka, która jest bardzo cenna dla Boga. Myślę, że to jest jedna z najcenniejszych cech charakteru człowieka dla Boga. Otwórzmy sobie drugą Mojżeszową. 34 rozdział. Pamiętacie, tu jest opisana historia. Kiedy Mojżesz prosił kiedyś Boga, mój Panie, to jest w 33 rozdziale, mówi tak w 13 wierszu. Jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, daj mi poznać Twoje zamysły, czyli Twoje drogi. Daj mi rozpoznać Twoje drogi, którymi Ty chodzisz, Twoje plany, abym poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. I Pan odpowiedział jemu, oblicze moje, czyli moja obecność pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. I my potrzebujemy umieć rozpoznać Bożą obecność w swoim życiu. Czy Jego obecność chodzi z Tobą? Czy Jego obecność mieszka w taki sposób w naszych sercach, w naszym wnętrzu, poprzez Ducha Świętego, że On, i kiedy jesteś temu poddany, słuchasz tego, zaznasz spokoju ode mnie. Sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Pamiętacie, co jeszcze mówi list do Rzymian? Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Usprawiedliwieni z wiary. Kto to jest usprawiedliwiony? Ten, który przyjął sprawiedliwość, czyli uwierzył Bogu i żyje według tego. Pamiętajmy, że Abraham jest ojcem wiary. Ojciec to jest ten, który zrodził wiarę, więc musimy gdzieś uważać to i czytajmy dalej. I on pyta potem się tak, po czym bowiem poznam, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, jeśli ja i lud i tak dalej. I Bóg obieca mu, dobrze, zrobię to dla Ciebie. I potem Mojżesz mówi tak, pokaż mi proszę chwałę swoją. I Pan odpowiedział, sprawię, że całe moje dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Nadto powiedział, nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Czytałem historię, świadectwo Mike'a Bickla, który kiedyś został, że tak powiem, porwany do nieba. I on zawsze gdzieś marzył o tym, i myślał sobie tak, kiedyś jak to się stanie, będę wołał o podwójne namaszczenie, halleluja. Kiedy Rydwan przyjechał z aniołami po niego, bał się wejść do tego, wystraszył się. Aniołowie go na siłę wcisnęli do Rydwanu, wylądował w sali tronowej. Był przerażony i myślał, że żywy stamtąd nie wyjdzie. Wiecie dlaczego? Bo oglądał chwałę Boga w ciele. Słyszałem też świadectwa Johna Paula, który wiele razy tam był. To jest, nam się często wydaje i to jest bardzo, bardzo takie traumatyczne nieraz doświadczenie dla ludzi. Co innego być tam w duchu, ale co innego, kiedy aniołowie cię zabierają tam i stajesz w ciele. Mówię w sali tutaj tronowej. To jest, tam jest też ten sędziowski tron Boga. I John mówił tak, tam albo otrzymujesz powołanie, albo otrzymujesz słowa korekty i sądu. Taki jest Bóg i to jest taka Jego natura. Oczywiście On jest też miłością, jest pełen łaski, miłosierdzia i tak dalej. To jest coś niezmiennego. Ale do czego zmierzam? No i Mojżesz chciał zobaczyć to. I Pan powiedział, nie możesz mnie oglądać, bo umrzesz po prostu. Nie jesteś w stanie tego wytrzymać. Pamiętajmy o tym, że Mojżesz był namaszczonym sługą Boga, ale on nie był na nowo narodzony. A to jest różnica. I tutaj jest napisane w 34 rozdziale. Stąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał. I Mojżesz zawołał, Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, posłuchajcie mnie, bogaty w łaskę i wierność. W ułamku sekundy w Jego obecności on zobaczył, nie wiem, czy to była absolutna, cała natura Boga, myślę, że nie, że to, co Bóg chciał mu objawić, ale jest nieraz tak, że kiedy Bóg cię nawiedzi, to w ułamku sekundy poznajesz po prostu tą cząstkę Boga, którą Bóg chce ci objawić po prostu. Nieraz jest to świętość i to jest przerażające. Nieraz jest to miłość i to jest coś takiego, że potem myślisz, tutaj na ziemi nie istnieje coś takiego. Tak. Nieraz jest to łaska i to jest coś tak potężnego, że czujesz się po prostu tak niegodny, a jednocześnie tak uprzywilejowany, że ten święty Bóg okazuje ci łaskę, dlatego że ciebie kocha i jest pełen miłosierdzia. W łaskę i wierność. zachowujący łaskę dla tysięcy i tak dalej. Ale tutaj właśnie mowa o wierności. Mojżesz doświadczył, że Bóg jest Bogiem wiernym, że jeśli On coś powiedział, coś obiecał, to jest niemożliwe, żeby nie chciał tego wypełnić. To często my zawodzimy. Pamiętacie historię Kaleba? On był jednym z tych 12 zwiadowców, których Mojżesz wysłał do ziemi obiecanej. 10 wróciło i mówiło, powiedzieli, co widzieli oczami fizycznymi, ale też powiedzieli tak, tam mieszkają olbrzymi. My w ich oczach wyglądamy jak szarańcza. Wrócili i powiedzieli tak, nie jesteśmy w stanie zająć tej ziemi. Bali się, nie wierzyli. A oni nie wiedzieli, że tamci drżeli przed Izraelitami ze strachu. Paradoks, prawda? Wróg pokonał ich tutaj, w ich umysłach i w ich emocjach. Kaleb i Jozue powiedzieli, jeśli Bóg daje nam tą ziemię, to znaczy, że to jest nasze. Zwróćcie uwagę, że Bóg im nie podał tego na talerzu, ale Bóg powiedział, weźmiecie ją, będę z wami w tym. To była ich ziemia obiecana. Przez niewiarę Bóg powiedział, bo oni narzekali i chcieli wrócić do tego świata. Myśleli, po coś ty nas tutaj zaprowadził? Tam było nam lepiej, było spokojniej. Pan się zdenerwował i powiedział, nie zobaczycie tej ziemi. Kaleb, jest napisane, czekał na swoje dziedzictwo, na swój Kanaan, wiecie ile lat? 40 lat. I był Bogu wierny w tych latach. Czy 40 lat to jest długo? Powiem wam, dla nas to jest bardzo długo, bo niektórzy nawet nie dożywają tych dni. Ale o czym chcę powiedzieć? Ze względu na to, że Kaleb był wierny Bogu w czasie tych 40 lat, on nie narzekał, nie marudził, był wierny Bogu i służył Mu cały czas. I doczekał się. Czy on wiedział, ile i jak to długo potrwa? Może się domyślał, bo Bóg powiedział, za każdy dzień, jeden rok. Kiedy patrzysz na historię Dawida, Dawid był sługą na dworze Saula, który go prześladował. I był taki moment, że Dawid miał go, Saula, że tak powiem, w ręku i mógł go zabić. I powiedział tak, nie mogę podnieść ręki, bo on jest pomazańcem pańskim, bo Bóg go wybrał. Czy on był fajnym królem? Nie. Zazdrość go zżarła. Ale Dawid powiedział ciekawą rzecz. To jest w 1 Samuela. Coś przeczytamy w 22 rozdziale. To powiedział ten Achimelek do króla. Któż wśród wszystkich twoich sług jest tak wierny jak Dawid? On to mówił do Saula. W 26 rozdziale, w 14 wierszu. Przepraszam, w 23. Pan nagradza każdego za jego sprawiedliwość i wierność. Wydał Cię bowiem Pan dzisiaj w moją rękę, ale ja nie chciałem podnieść mojej ręki na pomazańca Pańskiego. I zwróćcie uwagę, co Dawid powiedział. Oto jak cenne było dzisiaj Twoje życie w moich oczach, tak niechaj będzie cenne moje życie w oczach Pana. nie w Twoich, w oczach Boga. I niech wyrwie mnie z wszelkiego ucisku. Dawid zawsze był człowiekiem, który powierzał się Bogu we wszystkim, w sytuacjach dobrych i bardzo trudnych, a nieraz depresyjnych stanach, kiedy też uciekał przed swoim własnym synem, który chciał go zamordować. Nigdy nie przestał ufać Bogu, zawsze był mu wierny. Psalm 37, i tutaj coś zobaczymy. Nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Zaufaj. Mieszkaj w kraju. Dbaj o wierność. Dbaj o wierność. To jest modlitwa Dawida, który doświadczył czegoś w swoim życiu i on wypowiedział to po to, żeby inni mogli z tego czerpać. I potem powiedział tak, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie swoje serce. Inne tłumaczenie mówi, czego pragnie Twoje serce. A więc Dawid doświadczył tego, że kiedy był wierny Bogu we wszystkim, i zawsze przychodził do Niego ze wszystkim. Zawsze jakby składał, ufał po prostu Mu we wszystkim. On bardziej ufał Bogu niż ludziom, dlatego że wielu było przeciwko Niemu. Więc on doświadczył tego, że nawet Bóg spełniał pragnienia jego serca. Pomyślmy przez chwilę. Potem mówi tak, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, On wszystko dobrze uczyni. My tak często czytamy te wersety, bo to jest fajne, to jest fajna obietnica, ale gdybyśmy tak naprawdę wzięli to jedno zdanie na poważnie w swoich sytuacjach, to coś Wam powiem. Pokój Pański spływa. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Bardzo wiele osób przychodzi do mnie i mówi, jaka jest wola Boża, ja tak nie mogę tego rozpoznać i tak dalej, i tak dalej. Tu jest odpowiedź. I potem mówi tak, wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. 7. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Wiecie, co to znaczy? Oddziel się dla Niego i wycisz się. Przestań Go zagadywać. Ludzie myślą, że im więcej będą do Niego mówić, tym bardziej On będzie słyszał. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Inne tłumaczenie tego fragmentu mówi tak. Oczekuj Pana cierpliwie. Jeszcze inne. Poddaj się wiekuistemu i Go wyczekuj. Wiecie, co to znaczy wyczekiwać? Czekasz w wierze, w milczeniu. Nie pouczasz Boga, co ma zrobić. On wie. On zna każdą sytuację. On zna każde zmaganie się człowieka. I On zawsze jest odpowiedzią. Zawsze. W milczeniu trwaj przed Jahwe i miej ufność. Jeszcze inne tłumaczenie. W milczeniu. Coś Wam powiem. Ja osobiście jestem Bogu wdzięczny, ale najwięcej nauczyłem się. Wiecie kiedy? Kiedy słuchałem i obserwowałem, a nie kiedy mówiłem. Jeśli chcesz bardziej chodzić w sferze Ducha, być otwartym na Ducha Świętego, przyjmij taką naukę. Są ludzie, którzy zagadują innych. Ale kiedy patrzysz na owoce ich życia, to coś jest raczej nie tak. Ja nie mówię, żeby milczeć zawsze. Mnie nie o to chodzi. Ale zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. My często próbujemy coś sami załatwić i potem nam to nie wychodzi. Nieraz Bóg daje nam obietnicę i widzimy Boże działanie, a potem nam się wydaje, że jakby Bóg przestaje działać i my bierzemy sprawy w swoje ręce i chcemy Bogu pomóc i wszystko psujemy. Mieliście takie doświadczenie? Wiecie, takie doświadczenia, one czegoś uczą. Bo potem musisz zacząć od początku i zobaczyłeś, że straciłeś wiele czasu przez własną głupotę. Bo chciałeś pomóc wszechmogącemu Bogu. Coś wam powiem. Ja dzisiaj wiem to. Nam się nieraz wydaje, my nieraz śpiewamy taką pieśń, że Bóg działa zawsze, nawet jeśli tego nie widzimy. I powiem wam, nieraz On obserwuje nas, jak reagujemy na sytuacje, w których jesteśmy. Jak reagujemy na to? Jak reagujemy, jak coś nie idzie po naszej myśli na przykład? Jak reagujesz na to, kiedy modlisz się i mówisz, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę, a widzisz, nie widzisz odpowiedzi? Czy ciągle ufasz Bogu? Czy ciągle Mu ufasz? Czy jesteś wierny w tym, co wiesz, że masz robić? Psalm 85, tu jest bardzo ciekawy fragment. Synowie Koracha. Piotr się kiedyś dzielił tutaj słowem. Synowie Koracha. Tego Koracha, który się zbuntował. Mówią tak. Od 5 wiersza. Spraw nam odnowę, Boże, zbawienia naszego. Zaniechaj gniewu swego na nas. Gdyż czy na wieki będziesz się gniewać na nas? Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia? Czy nie ożywisz nas znowu? Aby lud Twój rozradował się w Tobie. Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam zbawienie swoje. I chciałbym teraz usłyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim. On mówił coś do Boga, mówili, a potem mówił tak, chcę usłyszeć, co Bóg na to powie. Zwiastuje pokój swemu, ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. I potem jest napisane, zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. 12 wiersz mówi tak, wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Jeśli Bóg zobaczy wierność w Twoim życiu, Jego sprawiedliwość przyjdzie na Twoje życie. Czym jest Boża sprawiedliwość? Pamiętacie, my dzisiaj jesteśmy powołani, żeby żyć w Królestwie Bożym i czerpać z Królestwa. Czym jest Boże Królestwo? To jest Jego sprawiedliwość, Jego pokój i radość w Duchu Świętym. Ilu ludzi chce żyć w Królestwie, bo do tego jesteśmy powołani i czerpać z tego Królestwa. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan. Ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć będzie przed Nim i wyznaczać drogę krokom Jego. To jest jedna z cudowniejszych obietnic zapisana w Słowie. Otworzymy sobie Izajasza, 26 rozdział. Ja wybrałem tylko kilka takich fragmentów. Trzeci i czwarty wiersz. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Inne tłumaczenie mówi tak. Zachowujesz pokój. Pokój, mówię, dlaczego? Bo Tobie zaufał. Człowieka polegającego na Tobie zachowasz w pokoju. W pokoju, mówię, bo Tobie zaufał. Jeszcze inne tłumaczenie. Stałość charakteru, posłuchajcie mnie, stałość charakteru kształtujesz w pokoju, bo w Tobie pokłada nadzieję swoją. I potem jest napisane, ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną. Umysł, stały umysł. Jaki to jest stały umysł? Że nie pozwalasz biegać swoim myślom tu i tam. To Ty panujesz nad tym, co myślisz. Bo Boże Słowo nas naucza w liście do Filipian, o czym mamy myśleć. O tym, co jest właściwe, co dobre, co sprawiedliwe i tak dalej, i tak dalej. To zależy od nas, nie od Boga. To my decydujemy o tym. Piotr mówi, okiełznajcie swoje umysły, czyli weźcie je w karby i nie pozwalajcie błądzić nie wiadomo gdzie. Bo jeśli pozwolisz na to, to coś ci powiem, diabeł to natychmiast wykorzysta. Natychmiast. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Dlaczego? Bo Tobie zaufał, a więc zaufanie do Boga prowadzi Cię do tego miejsca, że będziesz żyć w pokoju. Bez względu na to, co się będzie działo w Twoim życiu, Panie, będę Ci ufał. Zaufam Ci. My często nieraz, można powiedzieć tak, po ludzku możesz coś stracić nawet. Ale coś Ci powiem, jeśli jesteś wierny Bogu, Bóg Ci to zawsze wynagrodzi. Pamiętajmy, że Bóg, który ma naturę Ojca, On jest mądrością. Nam się wydaje, że my byśmy mieli najlepszy plan na swoje życie. Że my byśmy mieli najlepszy plan na służbę dla Niego. Coś Wam powiem, to są nasze wyobrażenia. Najważniejsze jest to, żebyś był w woli Bożej. Izajasz 30 rozdział, 15 werset mówi, tak mówi Wszechmocny Pan, Bóg to mówił do Izraela, do swego ludu. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. Zachowani, uwolnieni, wyzwoleni. I teraz posłuchajcie mnie dalej tutaj. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. W ciszy i zaufaniu. Bez względu na sytuację, w ciszy i zaufaniu do Boga w każdej sytuacji będzie twoja siła. A my mamy być silni w Bogu siłą Jego potęgi, a nie własnej. Amen. Jeśli sami chcemy być silni, to Pan stanie obok i będzie czekał, aż się zmęczymy, aż się przed Nim uniżymy. Nieraz przestaniemy być zbawicielami dla innych. Ja coś wiem o tym, na własnej skórze to przerobiłem. Intencje miałem dobre, ale to nie było od Boga dla mnie, bo to nie ja jestem zbawicielem, chwała Bogu. I nie mam zamiaru dotykać nawet się tego. To Jezus jest Zbawicielem, jedynym Zbawicielem i doskonałym Zbawicielem. Więc Twoim i moim zadaniem jest prowadzić ludzi do Chrystusa, do Zbawiciela i pokazać Mu, jaki On jest. Czterdziesty rozdział Izajasza. Jeszcze troszeczkę wytrzymamy, mam nadzieję. 31. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Kiedy przechodziliśmy w rodzinie przez tego COVID-a z żoną, szczególnie tutaj mówię o mnie i o żonie, to było trudne doświadczenie dla nas. Nieraz my się pytali, zacząłem jeździć z powrotem z posługą, pytali się, no pastorze, jak ty się czujesz po tym wszystkim? A ja zawsze mówię, i to jest prawda, i duchowo, i fizycznie czuję się o wiele silniejszy niż przed. I ludzie robią na mnie wielkie oczy, mówią, jak to jest możliwe? Ja mówię, jest możliwe. To nie ze mnie. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Zaufanie do Boga, nawet w trudnych sytuacjach, sprawia, że przestajesz wierzgać, narzekać, krytykować, osądzać. Poddajesz się w zaufaniu, bo tak naprawdę twoje i moje tchnienie jest w Jego ręku. Niektórzy kurczowo się trzymają tego życia. Ja nie mówię, żeby iść z sobą skończyć. To nie o to mi chodzi. Ale my potrzebujemy mieć tą świadomość, że my żyjemy dla wieczności. Tutaj mamy się trzymać tego, który jest niewidzialny, tak jakbyśmy go widzieli. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co w małym byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Sługo dobry i wierny. Sługo. My mamy być sługami Pana. Jeśli zaczniesz być sługą Pana, będziesz też służył ludziom we właściwy sposób. Jezus był sługą Ojca. Służąc Ojcu, służył ludziom. Przynosił im królestwo. Nad tym, co małe, byłeś wierny. Bóg patrzy na naszą wierność. Czy jesteśmy wierni wtedy, kiedy jest fajnie i wtedy, kiedy jest trudno? Powiem wam, Bóg patrzy na to. Dlatego, że kiedy jesteś wierny zawsze, bez względu na sytuację, okoliczności, w których żyjesz, to kształtuje w tobie duchową siłę i moc i także wiarę. W kogo? Nie w siebie. Bo wtedy zaczynasz doświadczać, że Bóg jest wierny. Kochani, wierność jest bardzo mocno związana, tak jak powiedziałam, z nadzieją, z wiarą, z cierpliwością. List do Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Posłuchaj mnie, masz się trzymać, uchwycić tej nadziei, która jest na twoich ustach, a więc ona musi być wypowiadana przez ciebie. To musi być wyznanie tego, w co ty wierzysz, w czym ufasz Bogu. To musi być wyznawane przez usta. Duchowy świat musi to usłyszeć, nie tylko fizyczny. Dlatego, że słowa są nośnikiem. Wierny jest ten, który dał obietnicę. Czy każdą obietnicę? My żyjemy w takiej kulturze, kochani, tak jesteśmy wychowani, że my chcielibyśmy wszystko na wczoraj, a nawet wcześniej. Nieraz jest tak, że Bóg odpowiada od razu. Jest nieraz tak. Ale chcę wam coś powiedzieć, nie zawsze tak jest. Nieraz to nie są nawet dni, tygodnie czy miesiące, a nieraz lata. I teraz jest pytanie, czy ja będę ciągle ufał Bogu i ciągle będę ogłaszał i proklamował do nieba: Panie, powołuję się na Twoją obietnicę, którą mi dałeś. Skierowałeś ją do mnie osobiście. Jeśli to ma być ostatni dzień mojego życia, i tak będę Ci wierzył. Hiob powiedział tak: choćby mnie zabił, będę mu ufał. I to jest wiara, to jest wierność. I ostatni werset, Hebrajczyków 6:12. Abyście się nie stali ociężałymi. Inne tłumaczenie to słowo ociężałymi, leniwymi, gnuśnymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. A więc obietnicę dziedziczysz przez dwie rzeczy. Po pierwsze przez wiarę, po drugie przez cierpliwość. Cierpliwość, ona jest kształtowana przez ucisk, przez trudne rzeczy, i o tym mówi list do Rzymian. Ale każdą obietnicę, jeśli chcesz odziedziczyć, to najpierw musisz w nią uwierzyć. Cierpliwość jest połączona z wiarą, bo jeśli tracisz cierpliwość, to znaczy, że nie wierzysz, że straciłeś wiarę, i wtedy ona przestaje działać. Bardzo często posługa aniołów przestaje działać dla ciebie wtedy, kiedy ty tracisz wiarę, bo upływa czas i nie widzisz owoców. To znaczy, że odpuszczasz sobie. Jaka jest z tego lekcja? Uważaj, kogo słuchasz i czego słuchasz, bo to będzie miało wpływ nie tylko na twoje osobiste życie, ale także na życie innych, najczęściej tych w pobliżu ciebie. Zawsze ufaj. Wierz w każde Jego słowo. On jest wierny swojemu słowu i nie może się Go zaprzeć. Nie może po prostu. Niech twoja wiara zawsze będzie oparta o Jego słowo, a nie o własne pomysły czy wyobrażenia. O to słowo, o Jego słowo. Bądź wierny Panu bez względu na okoliczności, których doświadczasz. Co mam na myśli? Bądź wierny. Jeśli jesteś w przymierzu małżeńskim, bądź wierny. Wiecie, każde małżeństwo przechodzi przez próby nieraz. My jesteśmy z żoną, niedługo nam minie 54 lata. Ja dzisiaj mam głębszą świadomość, o wiele głębszą świadomość przymierza, czym jest przymierze, niż wtedy, kiedy braliśmy ślub. Ja potrzebowałam podjąć decyzję przed Bogiem w swoim sercu, że nigdy nie złamię przymierza, nie tylko małżeńskiego, z Nim. A więc bądź wierny ty w swoim przymierzu z Bogiem, bez względu na to, co się dzieje. Bądź wierny w swojej służbie dla Pana. Ja uważam, że każdy wierzący powinien mieć służbę. Kochani, nie wszyscy będą stali za pulpitem. To wcale nie oznacza, że ktoś nie może nie mieć służby. Nie wszyscy będą na scenie. To wcale nie oznacza, że ktoś nie może mieć służby. Bóg wynagradza wierność. Nawet jeśli to jest mała rzecz. Ja zacząłem od noszenia ławek na spotkania w kościele. Z kościoła do takiej salki przez podwórko. Byłem szczęśliwy. nam służbę. Ja uważałam, że to czynię dla Pana. Cokolwiek czynicie, czyńcie to z serca, tak abyście to czynili dla Pana. W nagrodę otrzymacie dziedzictwo. To jest obietnica. Nigdy nie rezygnuj ze służby. Księga Malachiasza, która jest nieraz cytowana, że to jest księga skierowana do kapłanów. Tak, oczywiście, że tak, ale powiem Wam, Jezus uczynił nas królestwem kapłaństwem, tak? Więc to nie jest wytłumaczenie. Wiecie, kto tak dotyka takich rzeczy? Ci, którzy mają z tym problem. Najczęściej. Kiedy Pan pierwszy raz do mnie przemówił, nigdy od tego momentu nigdy się nie zdarzyło, żebyśmy nie byli wierni. Nigdy. Nawet wtedy, kiedy było bardzo słabo. Dla mnie dziesięcina to jest święta rzecz. To jest coś świętego, niezmiennego. Bądź wierny w swoich relacjach, w rodzinie, w kościele, w pracy, na uczelni. Jeśli to jest oczywiście możliwe. Będzie zawsze tak, a Twoje nie przed Bogiem niech będzie nie. Co ponadto jest od złego, to są słowa Jezusa. Jeśli zaczniesz tak żyć i Pan będzie to patrzył, obserwował, coś Ci powiem, będziesz zdobywał kwalifikacje. A Pan może Ci dać kiedyś służbę ducha. Kościoła byli ludzie, którzy zaczynali od tego, że służyli w najbardziej prosty sposób, ale byli wierni w tym. I Pan patrzył na to, i oni zdobywali kwalifikacje. Nie przypomina mi się taki człowiek, który skupował autobus i wozili ludzi, pastor woził ludzi do kościoła na nabożeństwo. Troszczyli się o ubogich. Przez lata to robił. Aż przyszedł moment, kiedy Pan powiedział za Twoją wierność, dam Ci służbę ducha. I coś Wam powiem. Wiecie, jaką miał służbę? Ludzie się o Niego ocierali. Przedłużyć.